witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Moi drodzy, w poprzednim, zerowym odcinku tej serii poznaliśmy przeznaczenie poszczególnych technologii webowych, jak i zrozumieliśmy wykładniczą naturę procesu nauki. Teraz pora najwyższa złapać się już za pracę z kodem. Naszym celem dzisiaj jest stworzyć stronę internetową, która zintegruje w sobie wszystkie trzy podstawowe technologie front-endowe. Połączymy dziś w całość kod HTML-a, CSS-a i JavaScriptu. Przy czym przyjmiemy jedno zdrowe i potrzebne założenie. Chcemy zrozumieć każdą jedną zapisaną dzisiaj linię kodu. I tyle wystarczy, jeśli chodzi o wstęp. Weźmy się do pracy. Na pulpicie stwórzmy sobie nowy katalog o nazwie np. www. I w tym folderze rzecz jasna umieścimy wszystkie pliki strony. Warto je trzymać w jednym ustalonym miejscu, wiadomo. I teraz pora uruchomić wybrany przez Ciebie edytor kodu, albo Twoje IDE, no cokolwiek masz zainstalowane do pisania kodu. Jeżeli nie masz pomysłu, jaki edytor wybrać, to możesz tak jak ja na filmie posłużyć się Notepadem++. Na początek w zupełności wystarczy. Instrukcję instalacji i ustawienia sobie ciemnego tła znajdziesz w PDF-ie dołączonym do tego odcinka. Tego PDF-a jak zawsze możesz za darmo pobrać z pasjainformatyki.pl. Dokładny link znajduje się w opisie filmu. No to zapiszmy ten, pusty jeszcze co prawda dokument, w świeżo utworzonym folderze www. Plik, zapisz jako, odnajdujemy nasz katalog i z listy wybieramy HTML, Hypertext Markup Language. Zaś zwyczajowa nazwa pliku strony głównej to index.html. To właśnie pliku o nazwie index zawsze szuka serwer, gdy chce zlokalizować stronę główną. Skąd taka nazwa? No to jest alegoria do papierowych książek, gdzie często mamy z tyłu indeks pojęć, czy po polsku powiemy skorowic. No i tam jest na przykład napisane, że słowo harmonogram znajduje się na 276 stronie. Zobaczcie, że to działa całkiem podobnie jak hiperłącze, prawda, jak hipertekst. Chcesz to znaleźć? No to przejdź na stronę 276 w tym dokumencie. No oczywiście komputer robi to za nas automatycznie, bo sam nas przenosi po kliknięciu na hiperłącze. Tutaj to ja sam muszę sobie to przekartkować, no bo klikanie w książkę nie pomoże, prawda? No ale idea hiperłącza, skrótu, linka jest ta sama. A że pierwsze strony internetowe w latach 70., kiedy powstawał internet, to były właśnie takie tekstowe spisy wszystkich linków i to umieszczone w terminalu, czyli dosłownie indeksy takie skoro widzę, no to ta nazwa indeks pozostała do dzisiaj. Taka tradycja. Czyli reasumując, strona główna powinna mieć nazwę index, no i czasami będzie to rozszerzenie HTM, ewentualnie HTML, a czasem PHP, o czym dowiemy się później, ale nazwa to będzie zazwyczaj index. Większość ludzi do dzisiaj trzyma się tej tradycji, tej konwencji. No i okej, mamy nasz plik. Od czego rozpocząć pisanie HTML-a? No w sumie co się będziemy męczyć, przecież tak jak powiedzieliśmy ostatnio, kod frontendowy jest jawny. Wejdźmy sobie zatem w Chroma i otwórzmy jakąś znaną stronę internetową celem bezwstydnego przyjrzenia się, jak wygląda jej kod. No jak już mowa o bezwstydnym podglądaniu, no to wejdźmy na chyba największy serwis plotkarski pudelek.pl. Oczywiście zawsze można sobie trochę pożartować z tego typu portali, no bo jak to jest możliwe, że ludzie w ogóle coś takiego potrafią czytać, no ale z drugiej strony statystyki nie kłamią. To tysiące wejść dziennie. Jest chyba gdzieś w nas ludziach taka potrzeba zaglądania w czyjąś prywatność. Skąd się to bierze, że tak wiele tej tabloidowej uwagi poświęca się w mediach tak zwanym celebrytom? Na czym polega ten fenomen? Nigdy tego do końca nie rozumiałem. Czy to jest na zasadzie takiego sztucznego rozszerzenia kręgu własnych znajomych? Taki substytut własnego życia towarzyskiego? W świecie, gdzie najlepsi przyjaciele człowieka to obecnie telewizor, telefon i mikrofalówka? A pomyślcie być z drugiej strony tego freak show. Być takim Johnem Deppem. Nie możesz sobie nawet wyjść do knajpy czy na trening, bo biega za tobą trzech gości z aparatem i 20 grupis proszących o autograf. No tragedia. Cóż, tak czy inaczej tego typu portale, tak jak i tak zwani paparazzi robiący zdjęcia jeszcze długo będą istnieć. Tak jak ten komicznie przerysowany fotograf z GTA V w misjach z Franklinem. Fotki z ukrycia będą na pewno dla niego jeszcze nieraz źródłem utrzymania. A teraz my zachowamy się jak taki rasowy paparazzi, bo zajrzymy sobie bezwstydnie za kurtynę tego, co tutaj widzimy. Dajemy prawy przycisk myszy, wyświetl źródło strony. Powiększmy sobie co nieco widok tego kodu. No i tu mamy odpowiedź, od czego należy rozpocząć dokument HTML-a. Od doctype'u. Skopiujmy sobie zatem tę pierwszą linię i wklejmy do naszego dokumentu. O co tutaj chodzi? No, doctype, czyli document type. Typ dokumentu, to oczywiste. Informujemy przeglądarkę, w jakim standardzie jest zakodowana nasza strona. To jest doctype HTML-a 5. Całkiem fajny, krótki, elegancki, łatwy do zapamiętania. I to dobrze dla Ciebie, bo też na egzaminie wpiszesz go do kodu z pamięci, no bo dostępu do internetu mieć nie będziesz. A trzeba Ci wiedzieć, że przed HTML5 istniały wcześniejsze wersje standardu HTML i już nie miały tak seksownych nagłówków. Wpiszmy sobie w Google frazę HTML5, doctype. Często będę Ci w tym kursie pokazywał, jak googlować różne informacje, to znaczy jakich angielskich fraz użyć, tak żeby sprawnie te informacje znaleźć. No i tu na przykład mamy stronę W3 Schools. I tutaj taka mała uwaga, organizacja, która określa standardy w sieci, nazywa się W3C, prawda? A ta nazwa jest podobna, W3 Schools. No ale już nie W3C Schools, prawda? Czyli to nie jest tak, że to jest jakaś oficjalna strona podająca dokumentację standardów, jakiś taki uniwersalny manual dla standardów W3C. Nie, to jest po prostu dobra marketingowo nazwa, bardzo podobna, sprawiająca odpowiednie wrażenie. Ale to nie jest tak, że to, co jest napisane na W3 Schools jest święte. Nie, broń Boże, ta strona nie ma nic wspólnego z W3C. Zdarzają się na niej, tak jak i na każdej stronie z manualami, pewne nieścisłości. Musisz być tego świadomy. Także jak będziesz już na etapie szlifowania swojego skilla, na etapie pracy nad czystością kodu, to pamiętaj, że to po prostu kolejna strona z manualami, tak jak i każda inna. Nie traktuj informacji umieszczonych tutaj jako jakiś dogmat. Pamiętasz jeszcze, co mówiłem w odcinku zerowym? Proces myślowy świadomego programisty to tak zwana optymalizacja wielokryterialna, świadomość ciągów przyczynowo-skutkowych, zależności, powiązań, a nie łykanie gotowców. No ale oczywiście na początku nie ma to wielkiego znaczenia, wejdźmy do podstawowych informacji o doctype'ach. No i rzeczywiście jest to interfejs manuala. O, i tutaj jest napisane, że HTML5 posiada ten fajny, krótki doctype, a już zobaczcie, standard 4.0.1 miał no już mniej przyjemne do wpisywania z pamięci doctype'y. Już samo to, że HTML 4.0.1 był w trzech odmianach, Strict, Transitional i Frameset, już samo to sprawia, że człowiek ma ochotę zwinąć się w kulkę i gorzko zapłakać. A to jeszcze nie wszystko. W3C postanowiło następnie wziąć HTML-a 4 i przedstawić go w formie zgodnej z kanonami języka znaczników XML. I tak powstał Chocapic. To znaczy, tak powstał XHTML. Tak poważnie to powiązanie, ten romans HTML-a 4 z językiem XML, to była zasadniczo fajna sprawa, bo też poukładało się dzięki temu wiele chaotycznych aspektów pisania tagów i do dzisiaj zresztą wielu programistów korzysta z zapisów XHTML-owych, mimo używania nagłówka 5. Czy takie stosowanie XHTML-a dzisiaj to objaw hipsterstwa? Czy to bycie buntownikiem z wyboru? No niekoniecznie, w webówce po prostu standardy były, są i będą płynne. Wprowadzanie nowych standardów to zawsze jest proces. Najpierw pewne rzeczy się deprecjonuje, ale nadal dłuższy czas można ich używać, a dopiero potem wycofuje i to ze sporą dozą kompatybilności wstecznej. Tak być musi, bo przecież nie przejdziemy w internecie z dnia na dzień na coś nowego. Na zasadzie, jep, wyłączamy XHTML-a, od dzisiaj działa tylko 5. I nagle miliardy stron przestają działać. No przecież to mogłoby wywołać kryzys ekonomiczny. F-Society się chowa, taka rewolucja nawet nie tyle zjadłaby swój ogon, co zakrztusiłaby się nim. I dlatego owszem, mamy w sieci standardy. Staramy się ich trzymać, zwłaszcza jeśli pracujemy w zespołach programistów. Ale siłą rzeczy, za sprawą powolnej natury tej postępującej ewolucji, musisz wykazać się tolerancją dla pewnej bezwładności wprowadzania nowych rozwiązań. Kto nie posiada tej tolerancji, ten jest sporym idealistą, fantastą, wierzącym w czarno-biały świat. Niestety, wszystko wokół nas jest szare, wymieszane. Owszem, idea jednego standardu jest słuszna i piękna, ale zawsze wcielenie tej idei w życie przez ludzi nie będzie idealne. Tak bym to ujął. No więc z połączenia XML-a i HTML-a 4 powstał XHTML z takimi dłuższymi nagłówkami. I widziało W3C, że XHTML był dobry. 7 dnia sobie odpoczęli, a w poniedziałek wzięli się za HTML-a 5, za opracowanie nowego standardu, który jest systematycznie wdrażany i rozwijany do dzisiaj. Okej, no to już wiemy, że tym zapisem, tą linią mówimy przeglądarce halo, to co tu dostajesz potraktuj jako zapisane w standardzie HTML5. A przeglądarka tylko uśmiecha się pod nosem i mówi dobra, dobra, i tak pewnie gdzieś zapiszesz coś niezgodnie z nowym standardem, ale spoko, nie przejmuj się, ja to ogarnę. W każdym razie dzięki za cynk. No i okej, doctype mamy załatwiony i omówiony. I to zawsze musi być pierwszy wpis w dokumencie. Co dalej? No jak się zapewne domyślasz, kod HTML-a musi się gdzieś zaczynać, a gdzieś kończyć. Musimy określić jego ramy, bo jak mamy ramy, to się nie pomylimy. I od tego mamy znacznik, albo inaczej tag o nazwie HTML. Znacznik otwierający i zamykający. Jak widać, znaczniki mają te takie nawiasy ostre, a zamykający znacznik ma jeszcze tego forward slasha dla odróżnienia od tego otwierającego. No ale to jeszcze nie wszystko. W środku otwierającego taga HTML dopisujemy atrybut lang, od angielskiego słowa language, czyli język. No i my chcemy wyświetlić stronę w języku polskim, czyli zapiszemy równa się i w cudzysłowie damy pl. Swoją drogą, wielu purystów językowych poprawiało mnie często na YouTubie, że się mówi właśnie w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Tak jak się mówi w dupie, a nie w dupiu. Także proszę bardzo, wyjaśnienie jak się patrzy, od teraz może wszyscy będziemy mówić poprawnie w cudzysłowie. Nie żeby to miało wielkie znaczenie dla mnie osobiście, ale zawsze. I teraz tak, kwestia ważna głównie do egzaminu pisemnego. Nazewnictwo. W HTML-u to jest znacznik, albo inaczej tag. Znacznikiem będzie też hiperłącze, czyli A, obrazek, img od słowa image i akapit tekstu, paragraph. Paragraph. No więc to są znaczniki, tagi w HTML-u, wiadomo. A to, co to jest? No to jest tak zwany atrybut, ewentualnie cecha albo właściwość. I zawsze jest to w postaci nazwa atrybutu, równa się i w cudzysłowie jego wartość. Ok? Czyli atrybut lang, wartość pl. Atrybut href, wartość pudelek.pl. Atrybut source, czyli plik źródłowy i w tym przypadku ścieżka do pliku JPEG, czy class i odpowiednia nazwa klasy w CSS-ie. Ok, sprawy nazewnictwa, sprawy formalne mamy już za sobą. Czy to jest dobre, że strona od razu dowiaduje się, z jakim językiem ma do czynienia? No pewnie, im wcześniej, tym lepiej. Bez sensu byłoby, gdyby przeglądarka dowiedziała się, że na przykład po wczytaniu tytułu strony i połowy jej zawartości, że ta strona jednak jest po rosyjsku, japońsku albo po arabsku od prawej do lewej. Zdroworozsądkowo czujemy, że taka informacja już na starcie renderowania witryny jest cenna i potrzebna. Ale uwaga, my tylko określiliśmy tutaj język strony. A żeby przeglądarka mogła poprawnie wyświetlić znaki właściwe dla danego alfabetu, na przykład u nas polskie ogonki, o, e, si, ci, zi, zarzuć gęślą jaźń, pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fik, no to taka samotna deklaracja nie wystarczy. Trzeba jeszcze podać tak zwany zestaw znaków, character set. Ale o tym już za chwilę, bo jeszcze trzeba nam najpierw uzupełnić znany od lat szkielet dokumentu HTML. I to zapewne kojarzysz z zajęć. Mamy tagi head, otwierający i zamykający oraz mamy sekcję body, również złożoną z dwóch znaczników. Te nazwy head, body to też jest tak naprawdę klasyka i tradycja w programowaniu. Być może zdarzyło Ci się już napisać tak zwaną własną funkcję w JS-ie albo może w C++-ie. Tam też zawsze mieliśmy nagłówek takiej funkcji, no nagłówek, głowa, czyli właśnie header, head. A tę część w klamrach nazywaliśmy zawsze ciałem funkcji, no czyli właśnie body, ciało. Idea podziału na te dwie sekcje jest prosta i piękna. Głowa zajmie się myśleniem o tym, czego nie będzie widać na stronie, czyli w sekcji head określimy na przykład zestaw kodowanych znaków, tytuł i opis strony wyświetlany w Google. W głowie podepniemy też używane arkusze stylów oraz skrypty JS-a. Kody źródłowe wszystkich skryptów, ta mechanika będzie siedzieć w głowie strony. A ciało to będzie wszystko to, co widać na stronie, zawartość, obrazki, hiperłącza, przyciski, pola edycyjne itd. Idea podziału piękna i dlatego zawsze tak nam się to prosto kojarzy. Skrypty w sekcji head, a znaczniki stanowiące zawartość strony w body. No ale skoro taki podział istnieje, to powiedzcie, dlaczego webmasterzy często w sekcji head podpinają jedynie niektóre biblioteki, a wiele swoich skryptów podepną tuż przed kończącym tagiem body, czyli na końcu widzianej zawartości. Dlaczego tak robimy, skoro istnieje specjalna sekcja head, no ta głowa, która myśli, ta głowa, w której siedzą skrypty, gdzie teoretycznie tam powinny się znaleźć wszystkie podpięcia plików JS. No części skryptów nie zostawimy w sekcji head, pomimo że to piękna idea istnienia tej głowy, część skryptów damy na koniec body, bo chodzi nam o komfort odczuwany przez końcowego użytkownika serwisu. Prześledźmy to na przykładzie. Powiedzmy, że mamy skrypt JS-a, który obsługuje slider na stronie. No w sensie co 5 sekund ten skrypt JS-a podmienia nam zawartość diva, czyli pojemnika o ID równym slider. ID no to po prostu identyfikator tego pojemnika. On jest potrzebny, żeby JS mógł go po tej nazwie złapać. No i teraz, jeśli ten skrypt zmieniania slajdu podepniemy w sekcji head, no to kiedy użytkownik zażąda strony protokołem HTTP, no to najpierw jego przeglądarka będzie musiała wczytać cały kod źródłowy tego skryptu zmieniającego slajd. Wszystkie te linie obsługujące mechanikę zmiany tych obrazków. A dopiero potem, po wczytaniu całego skryptu, przeglądarka złapie się za renderowanie zawartości strony, czyli sekcję body, bo przecież sekcja body jest pod sekcją head. I to nie jest dobre, bo użytkownik czeka, aż ta cała mechanika JS-owa się przemieli i nadal ma przed sobą biały, dziewiczy ekran, bo sekcja body jeszcze nie zaczęła się wczytywać. W związku z czym ten użytkownik odnosi wrażenie, że strona działa wolno, że dość długo się kurczę ładuje. I to nawet nie musi być realizacja świadoma, to nawet może być zauważone podświadomie. A nam jako webmasterom zależy raczej na wywołaniu pozytywnej emocji u widza. Żeby podświadomie czuł, że wszystko działa szybciutko. Klik działa, klik jestem, klik oglądam. Jak pies Pawłowa, prosty behawioryzm, proste podskórne odczucie szybkości. Zatem lepiej jest zrobić tak. Skrypt JS-a obsługujący zmianę slajdu podepniemy nie w sekcji head, tylko tuż przed kończącym tagiem body. Wtedy najpierw załaduje się w przeglądarce cała widoczna zawartość strony, całe jej ciało, to body, a dopiero później, po wczytaniu tego, co widać, niejako w tle, doładuje się mechanika witryny, mechanika zmiany slajdu. Chodzi o proste wrażenie, że strona działa szybciej. I tak te slajdy zaczną się zmieniać dopiero po wczytaniu całego dokumentu. Dopiero kiedy zajdzie Document Ready, no to rozpocznie się odliczanie tych 5 sekund do zmiany slajdu, no ale wrażenie, jakie ma użytkownik, jest już teraz pozytywne, no bo on szybciej widzi stronę w przeglądarce, uzyskuje odpowiedź instant. Oczywiście takie podejście sprawia, że trzeba to dobrze przemyśleć, no bo pierwszy slajd musimy określić wówczas już w samym HTML-u, żeby przeglądarka mogła pokazać zawartość Diva Slider nawet bez wczytanego całego skryptu, a JS wkroczy do akcji dopiero od drugiego slajdu, czyli po upływie pierwszych 5 sekund. Czyli tam, gdzie tylko możesz, podepnij skrypt na końcu body. Niech użytkownik ma to wrażenie, że strona odpowiada szybciej. Idea posiadania sekcji head dedykowanej dla skryptów jest oczywiście świetna i szlachetna, no ale życie życiem. W praktyce poświęcamy piękno tej idei na ołtarzu szybkości renderowania interfejsu. Okej, no to teraz już wiesz, jak to jest, że skrypty i tak często odnajdujemy w sekcji body, a nie jakby się wydawało w przeznaczonej do tego sekcji head. Okej, to teraz wracajmy do kodowania polskich ogonków. Pierwszym tagiem w sekcji head powinno być określenie char setu, czyli zestawu znaków. Wejdźmy do kodu pudelka. Linia, która nas interesuje, jest tutaj. Meta z zapisem charset UTF-8. Skopiujmy i wklejmy to do siebie. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, co oznacza słowo meta. To znaczy, różnie można to słowo zrozumieć. To może być na przykład szkodzący zdrowiu środek na siłowni, albo to może być mieszkanie pasera. No, co to znaczy meta? Na to słowo trzeba spojrzeć jednak nie jako na cały wyraz, ale jako na przedrostek. Ten prefiks, ten przedrostek meta oznacza większy niż, wykraczający poza, w szerszym kontekście. Na przykład metafizyczny, czyli niby realny, ale jednak wykraczający poza świat zjawisk fizycznych. I ten znacznik tutaj też jest meta, czyli wykraczający poza, no bo niby jest częścią strony internetowej, ale wykroczy w swoim kontekście poza jej standardową zawartość. Określi coś więcej, no bo zdefiniuje zestaw używanych znaków. A inne tagi meta, które poznamy za chwilę, określą na przykład tytuł i opis strony w Google, albo autora witryny, czyli są to aspekty strony wykraczające poza standardową ekranową zawartość i stąd takie zapisy to są właśnie tagi meta, czyli wykraczające poza. Rozumiemy? Nie, że ta strona jest na sterydach czy coś. Akurat ten znacznik meta, jeden z kilku, które poznamy, określa, jak powiedzieliśmy, char set, czyli zestaw znaków. Ten zestaw znaków, który można użyć w kontekście tego czy tamtego języka, w naszym przypadku języka polskiego. Tylko teraz taka drobna kwestia. Ten znacznik skopiowany z pudelka jest niepotrzebnie taki długi. Słuchajcie, wystarczy coś takiego. Meta char set równa się UTF-8. Zadziała nawet w IE6. I tutaj ponownie możemy sobie teraz wygooglować. Meta char set. No i zobaczcie, że mamy znowu w rezultatach W3 Schools. No, wejdźmy i tutaj znajdziemy też krótszą wersję. Podobnie, gdy przejdziemy sobie wstecz i wejdziemy na Stack Overflow. No to zobaczcie, pytanie brzmi wprost. Krótki czy długi znacznik? No i jak się wczytamy w odpowiedź, to dowiemy się sporo szczegółów. Oczywiście wszystko mamy tutaj w języku angielskim, no ale tak jak mówiłem w odcinku zerowym, tak to już jest w tej branży, że angielski to wręcz fundament, tak przy czytaniu dokumentacji, jak i tworzeniu samego kodu. Krótsza wersja znacznika jest lepsza, no bo jest prostsza. Zadziała praktycznie w każdej przeglądarce i w IE6, także lepiej jest ją wybrać, po prostu. Łatwiej też będzie Tobie zapamiętać krótszą wersję do egzaminu, prawda? I jeszcze druga sprawa, dotycząca zamknięcia tego znacznika, MetaCharset, znacznika, który jest pojedynczy. W XHTML-u znaczniki pojedyncze domyka się zawsze tym kończącym forward slashem. I tak samo jest na pudelku. Mamy tutaj wersję XHTML-ową tych znaczników meta, gdyż zawierają to końcowe domknięcie. Natomiast w HTML-u 5 tagi pojedyncze zapisujemy już bez tego kończącego slasha, czyli w taki sposób. Czy taki zapis z pudelka jest zatem błędny? No i tak, i nie. Niby standard 5 mówi zapisuj bez slasha, ale przeglądarka poradzi sobie bezproblemowo ze zrozumieniem, że to jest zamknięcie tagu. Ciężko więc jest to nazwać błędem. Jeżeli tego errora, tego buga rozumiemy jako zapis powodujący jakieś negatywne konsekwencje, niewłaściwe zadziałanie kodu, no to tutaj nie może być mowy o opacznym zrozumieniu tego zapisu przez przeglądarkę. Ona będzie wiedziała, że jest to zamknięcie tagu meta. I tutaj rodzi się w Twojej głowie pewnie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego programiści pudelka nie użyli krótkiego tagu meta? Czy możemy ich zatem teraz, jako entuzjaści tworzenia witryn, nazwać nubami i wyśmiać? Nie, nie po to zdobywamy wiedzę, żeby się nią popisywać i wymądrzać. Jeśli tak postępujesz, to jesteś trochę jak ten chłopak z Karate Kida. Jeśli uczysz się sztuki walki tylko po to, żeby tymi umiejętnościami później poniżać innych, to naprawdę jest to słabe i godne politowania. Ledwo nauczyliśmy się tagu meta, a już chcemy pouczać właścicieli sporego portalu? Zresztą czy oni w ogóle popełnili tutaj błąd? Przecież oba zapisy, tak i krótki i długi, są równoważne, tak? Czyli można je stosować zamiennie. Standardy sieciowe ewoluują powoli, a domknięcia znane z XHTML-a też działają i nie są błędne. Może też istnieje inny powód, dla którego są to zapisy XHTML-owe. A jeśli nadal coś w tobie krzyczy, to zapytam cię tak. Czy polskie ogonki są na pudelku wyświetlane poprawnie? Tak? No więc co tobie do tego, jakiego użyli MetaCharset? Pilnuj jakości kodu swojej własnej strony. To jedna z najstarszych cech ludzi. Widzimy drzazgę w czyimś oku, a nie widzimy belki we własnym. Każdy w młodości oczywiście przez taką fazę butności, wywyższania się kosztem innych przechodzi. To normalne. Ja ci życzę, żeby wiedza dała ci zdrowy dystans, zrozumienie, cierpliwość. Żebyś nie używał wiedzy do wywyższania się, krytykowania innych i wcielania się w rolę magika, który wszystko wie i wszystko rozumie najlepiej. Nie zachłyśnij się tym, co potrafisz. To ważne. Jeśli twój nauczyciel podczas zajęć zapisze dłuższy tag MetaCharset, no to nie wyskakuj z ławki, wyrywając mu kredy czy mazaka z ręki i nie kwestionuj jego doświadczenia zawodowego. Tym bardziej, że przecież nie popełnia on błędu. Może i wybrał zapis mniej optymalny, może nie najnowszy, ale jednak nie błędny. A nawet gdyby wybrał błędny, to ty musisz się wykazać umiejętnościami miękkimi, posiadać takt w kontaktach międzyludzkich. Wiecie, jaka jest pierwsza zasada Dale'a Carnegie'ego w jego słynnej książce? Unikaj bezpardonowej krytyki. Ona służy tylko twojemu ego. Ona zrodzi tylko urazę i automatyczną reakcję obronną u innych. Poszczegóły i szerszy kontekst odsyłam do How to Win Friends and Influence People, bo oczywiście można krytykować, ale pozwól człowiekowi wyjść z twarzą. W życiu niejednokrotnie zresztą ty sam znajdziesz się też po drugiej stronie sporu, w pozycji człowieka, który zwyczajnie się pomylił albo czegoś nie wiedział. A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, a oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię. Kto zna tę piosenkę? Okej, może się wam wydawać, że to co teraz powiedziałem to czysta strata czasu, ale tak nie jest, zapewniam. Naprawdę wiele osób zachłystuje się wiedzą. Jeśli tego wilka nie będziesz karmić, to naprawdę szybciej rozwiniesz umiejętności międzyludzkie i inteligencję emocjonalną. Szybciej potoczy się twoja zawodowa ewolucja, bo empatia rodzi pokorę, a rozwinięte umiejętności miękkie są w zasadzie w każdej pracy niemal najważniejsze. Okej, wracamy do kodu. Kogoś może ten zapis dziwić. No bo jak to? Przecież określiliśmy już tutaj, że strona będzie zapisana w języku polskim, to po co jest jeszcze ta linia? No, dobre pytanie. Otóż najprościej rzecz ujmując, w ramach jednego języka może istnieć kilka tak zwanych zestawów znaków. Z angielskiego właśnie char set, czyli character set. Zestawy znaków ewoluują, zmieniają się. Wiadomo, jak to zazwyczaj robią standardy. I teraz najpopularniejsze zestawy znaków obejmujące polskie ogonki na stronach internetowych, które obecnie stosujemy, to UTF-8 albo ISO 88592. No, takie mają oznaczenia. Zdecydowana większość webmasterów obecnie stosuje standard UTF-8, ale starszy ISO też poprawnie obsłuży polskie ogonki, choć jest może nieco bardziej kłopotliwy później, we współpracy z serwerem po stronie backendu. No ale teraz już wiesz, po co jest ta linia. Język to jedno, a zestaw używanych znaków to drugie. Jeszcze tutaj można mieć pytanie, czy to UTF-8 zapisać dużymi literami, czy małymi? Nie ma to znaczenia. Może być i tak, i tak. Mamy w standardzie do czynienia z tak zwanym case insensitive, czyli jest to już tak naprawdę w ogóle kwestia osobistych preferencji, tudzież widzianych misiów. A przynajmniej tak jest na dzień dzisiejszy. I jeszcze raz Cię muszę zmartwić, jeśli chodzi o język. To jeszcze nie wszystko, żeby polskie znaki diakrytyczne były poprawnie wyświetlane. Oprócz lang.pl w tagu HTML i MetaCharsetu, również kodowanie tego pliku, tego index.html, ma znaczenie. Jeśli używasz UTF-8, to ten dokument także ma być zapisany, zakodowany w UTF-8. Jakbyś używał ISO, to ma być zapisany, zakodowany w ISO. No bo to musi być ten sam zestaw znaków. Logiczne. Kodowanie pliku można zawsze sprawdzić, no i ewentualnie zmienić, w swoim edytorze. W Notepadzie++ wystarczy wybrać menu Format, no i tu widzimy, że dokument w Notepadzie jest od razu zakodowany w UTF-8. Tutaj akurat w wersji bez BOM, czyli bez Byte Order Mark, bez znacznika kolejności bitów. Co to dokładnie znaczy bez BOM? No akurat w przypadku UTF-8 można tego BOMu nie dodawać, no bo kolejność bitów w tym zapisie jest klarowna i zawsze jednoznaczna. Ale nawet jakbyśmy dodali, to też nie byłby to problem. A kodowanie ISO znajdziemy w sekcji Zestaw znaków, wschodnioeuropejskie, no i jest nasze ISO 88592. A z kolei standard ANSI, no to jest kodowanie Windowsowe. Nie wybieraj go dla swoich stron, ustaw sobie UTF-8, bo inaczej znaki się zepsują. No i teraz to już wszystko, jeśli chodzi o ogonki. No przynajmniej po stronie frontendu. HTML language, MetaCharset i poprawne kodowanie pliku, no i jesteśmy w domu. Znaki powinny być poprawne. I tutaj jeszcze przy okazji zachęcam Cię do przestawienia tego interfejsu Notepada++ na wersję angielską, żeby od razu poćwiczyć sobie język. Otoczyć się nim wszędzie przy tworzeniu stron, nawet w interfejsie edytora. Wbrew pozorom wiele się tutaj pojawi słów cennych dla webmastera. No to wejdźmy w ustawienia, preferencje, język, no i skorzystamy z języka English. Close. No i teraz już na przykład dzięki temu wiemy, że w razie problemów ze znakami diakrytycznymi, fraza dla nas w Google to encode in UTF-8. Awesome. A w razie problemów przełącz się z powrotem na język polski, no i już będziesz wiedział, co dane słowa oznaczają. Okej, idźmy dalej. Co określić jako następne? No zapewne już się domyślasz. Tytuł strony. Są to tagi title, otwierający i zamykający. I tu znowu logiczna sprawa. Umieść MetaCharset jako pierwszy tag w sekcji head, no a przynajmniej powyżej tytułu. No bo przecież tytuł sam w sobie może już zawierać polskie ogonki. Więc gdybyś ty był taką przeglądarką internetową, no to na pewno chciałbyś jeszcze przed dostaniem tytułu wiedzieć, jakiego użyć do jego wyświetlenia zestawu znaków. Logiczne. Nasza pierwsza strona internetowa dotyczyć będzie na przykład najlepszych książek science fiction. Zapiszmy sobie zatem dość prowokacyjny tytuł: książki science fiction, które musisz przeczytać. Słowo musisz ma dość ostry wydźwięk, no ale właśnie dzięki temu sugerujemy, że mowa będzie o absolutnych klasykach gatunku. I dlatego paradoksalnie zachęcamy w ten sposób do wejścia na stronę. No i właśnie, moi drodzy, tytuł strony to nie tylko tekst wyświetlany na karcie przeglądarki. Tytuł jest bardzo ważny w kontekście rezultatów wyszukiwania w Google. Strony zawsze chcemy optymalizować pod tym kątem. Nazywa się to SEO, z angielskiego Search Engine Optimization. Tytuł musi być krótki, ale jednocześnie zawierać w sobie kluczowe frazy. Wpiszmy sobie w Google frazę egzamin informatyk. No, tytuły strony są wyświetlane w Google największą niebieską czcionką. Mało tego, jeżeli robot Google znajdzie daną frazę w tytule witryny, to jest to dla niego cenna wskazówka, że ta strona rzeczywiście może mieć coś wspólnego z danym zapytaniem. Ta strona to trenażer egzaminacyjny, który kiedyś wykonałem we współpracy z moimi uczniami. Pomogli zwłaszcza w warstwie MySQL-a i frontendu, bo zresztą ten projekt był dodatkiem do realizowanego przez nas modułu o nazwie bazy danych. Zachęcam zresztą zajrzeć na tę stronę przed egzaminem, przerobić testy. Popatrzcie na ten tytuł. E12, E13, E14. No czyli są to te oznaczenia nowych egzaminów, które ludzie zazwyczaj wpisują w Google, a potem mamy technik informatyk, egzamin zawodowy, a na koniec jeszcze testy online. idealna długość tytułu, praktycznie całe miejsce jest zajęte, a nie pojawiły się trzy kropki, które byłyby tutaj, gdyby tytuł okazał się jednak zbyt długi. Te poszukiwane przez nas frazy w Google nie są wytłuszczane w tytułach, tak jak są wytłuszczane w adresie czy w opisie, ale to tylko dlatego, żeby nam się wygodniej te zapisy wielką czcionką czytało. Natomiast waga znalezienia frazy w tytule jest naprawdę duża. No, oczywiście to, że jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu w Google, wymagało całego szeregu zabiegów. Kiedyś może opowiem więcej o pozycjonowaniu. No to miejsce nie jest zasługą jedynie dobrego tytułu. Chodzi mi raczej po prostu o to, żebyś nie lekceważył tego, co wpisujesz pomiędzy tag i title. Wbrew pozorom jest to niezwykle ważne, a wiele osób tego nie wykorzystuje. Popatrzcie na przykład tutaj, ile tu jest jeszcze miejsca do wykorzystania. Oczywiście ktoś tu powie, no ale zaraz, taka fraza egzamin informatyk, którą wpisaliśmy, no to jest praktycznie adres twojej strony, no to trudno, żeby nie była ona na pierwszym miejscu. No dobra, to weźmy ogólne zapytanie. E12. Raz, dwa, trzy, pierwsze trzy miejsca w przeglądarce. E13. Raz, dwa, trzy. A na czwartym miejscu strona Damiana Stelmacha. E14. I znowu pierwsze trzy miejsca, widzimy? I również treściwe tytuły, które dobrze wykorzystują dostępne miejsce. Reasumując, nie lekceważmy znacznika title. Wbrew pozorom jest on bardzo ważny i zawsze przemyśl sobie, co dokładnie chcesz tam wpisać. Okej, to teraz pora na kolejne tagi meta, równie ważne w kontekście SEO. Będą one zawsze miały postać meta, name, czyli jakby nazwa tego tagu meta, i drugi atrybut to będzie content. No content, czyli zawartość w ramach danej sekcji. Pierwszy taki tag ma name description. No description, czyli opis strony w rezultatach wyszukiwania. Skopiujmy sobie tag meta description z pudelka. Jest tutaj, o. I wklejmy go do siebie. Tylko świeże plotki ze świata polskich i zagranicznych celebrytów. Najnowsze newsy, skandale, zdjęcia i wpadki. Zdradzamy sekrety największych gwiazd. No okej. Wpiszmy sobie teraz frazę pudelek w Google. I zobaczcie, tylko świeże plotki ze świata Polski, no przypadek? Nie sądzę. To jest właśnie opis witryny w Google. I też warto dobrze go wykorzystać. Mamy tu do dyspozycji około 155-160 znaków. Dłuższe opisy zostaną rzecz jasna przycięte. Opis nie powinien jednak składać się z samych tylko fraz, które byłyby cenne dla Google'a. Powinien być też zwróceniem się bezpośrednio do internauty. Zachęcić go do wejścia na naszą stronę, na naszą domenę. Jeśli chodzi o serwis egzamin informatyk, no to wpisaliśmy tak. Nowy egzamin zawodowy E12, E13, E14 Technik Informatyk. Przygotuj się za darmo do części pisemnej. Zestawy pytań testowych do przepracowania. Jak widać, jest to zarówno zbitka wielu cennych fraz, ale też zawiera zachętę w formie polecenia. Przygotuj się za darmo do części pisemnej. Dokładnie tego właśnie szuka ktoś, kto wpisuje oznaczenie kwalifikacji w Google. Chce sobie porozwiązywać testy, ale bez żadnych SMS-ów, kodów dostępowych, a nawet rejestracji czy logowania. Jak tak teraz na to patrzę, to nawet można by ten opis jeszcze poprawić, ale myślę, że rozumiemy ideę. I teraz tak, zrozumieć trzeba jeszcze jedno. Ten opis nie zawsze wyskakuje w tym miejscu w Google. Czasami robot pokaże tutaj miejsca, w których odnalazł na stronie poszukiwaną frazę, zamiast naszego opisu. Wpiszmy sobie znowu E14. I zobaczcie, tutaj mamy stronę główną, najczęściej w przypadku indeksu rzeczywiście Google zwraca nam ustawiony przez nas description, a nawet podobnie zrobił tutaj, mimo że stroną główną to wcale nie jest, ale już w tym miejscu widzimy, że owszem, pierwsze zdanie pochodzi z opisu, ale potem Google wstawił tu trzy kropki i zamiast dalszej części opisu pokazuje odnalezioną na stronie frazę. Którą frazę? No tę, którą wpisaliśmy w zapytanie, prawda? E14. Tutaj widać, że ktoś chyba w komentarzach zapytał mnie, kiedy będzie baza E14. No i ja tu odpowiadam, myślę, że bazę E14 stworzę w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. No, to było tak, że na początku stworzyłem z uczniami trenażer egzaminu E12, kiedy oni mieli ten egzamin, a z czasem rozbudowałem go do trzech kwalifikacji. No, chciałoby się powiedzieć klasyczny slide edge. No, ale jak widać, słowa dotrzymałem. Baza E14 również teraz istnieje i nawet taka casualowa dyskusja w komentarzach przyczyniła się do lepszego wypozycjonowania tej podstrony. Ostateczny wniosek jest prosty. Description, opis, może i nie zawsze pojawi się w Google w rezultatach wyszukiwania. Czasem robot zamiast jego części, albo nawet w ogóle zamiast niego, wrzuci tam wystąpienia poszukiwanej frazy w treści witryny, czyli w sekcji body. No ale nadal nie zmienia to faktu, że dla wielu zapytań jednak ujrzymy ten description w Google i dlatego jest to w mojej opinii bardzo ważny znacznik. Jego również nie lekceważcie. My wpiszmy sobie coś takiego. lista najlepszych książek z zakresu fantastyki, science fiction, wartych przeczytania. Fantastyka naukowa, top lista wszechczasów. Fajne połączenie chwytliwych fraz, jak i zachęta dla internauty do odwiedzenia akurat tej witryny, zwłaszcza ten fragment mówiący o top liście. Jako ludzie uwielbiamy takie zestawienia. Zobaczcie, jak wiele wyświetleń mają zestawienia tego typu na YouTube. Okej, idźmy dalej. Przejdźmy do kodu pudelka i kolejny tag meta, który nas interesuje, to name keywords, czyli słowa kluczowe. Na pudelku mamy słowa kluczowe: sensacja, plotka, skandal, gwiazdy, celebrities i znani ludzie. No taka przykładowa lista. Skopiujmy to i wklejmy do nas. No idea keywords jest świetna i zrozumiała. Po prostu podajemy frazy, na które chcemy wypozycjonować stronę, a robot powinien je przeczytać i dla tych fraz szczególnie uwzględnić naszą stronę w rezultatach. Niestety, moi drodzy, rzeczywistość jest inna. W praktyce ten tag jest niemalże ignorowany przez robota Google. Dlaczego tak? No bo co może zrobić taki typowy cwaniak, taki Janusz internetu, żeby na siłę podnieść pozycję swojej witryny w rezultatach wyszukiwania? No może wpisać tutaj kilkadziesiąt różnych, często wyszukiwanych fraz i to takich, które nie mają nawet nic wspólnego z jego witryną. Swego czasu ludzie tworzyli kilkuekranowe listy keywords z tagami totalnie niezwiązanymi z treścią witryny, tylko po to, żeby oszukać robota. A zadanie wyszukiwarki Google jest proste: dostarczyć najlepszą odpowiedź dokładnie na pytanie czy frazę, którą ktoś wpisał. I trzeba przyznać, że skubaniec radzi sobie z tym znakomicie. Dowód? A wpiszmy sobie w Google frazę hodowla jedwabników. I zobaczcie, pierwszy rezultat to cytat z filmu Chłopaki nie płaczą, gdzie Bohdan Łazuka mówi do filmowego syna: a może ty się jeszcze zajmiesz hodowlą jedwabników? No i zobaczcie, że Google wie, że internauta wpisujący to zapytanie najczęściej szuka właśnie tego fragmentu wspomnianego filmu, albo mema z tą sceną. A na drugim miejscu dopiero mamy terrarium.pl i faktyczną hodowlę jedwabników. No ale żeby Google tak celnie zwracało rezultaty, no to musiało, między innymi, ignorować listy keywords, a posługiwać się raczej kombinacją wyszukanych heurystyk oraz statystyką matematyczną. I dlatego ten znacznik meta keywords siłą rzeczy już nie jest tak cenny jak tytuł i opis w Google. Można go potraktować opcjonalnie, no ale wszyscy i tak zazwyczaj wstawiają tutaj kilka fraz, no bo jeśli można to zrobić, to dlaczego nie? Nie popełniajmy błędu zaniechania tylko dlatego, że ten znacznik może być traktowany po macoszemu dla niepewnych witryn. Wcale też nie jest powiedziane, że dla stron z odpowiednio wysokim page rankiem i często odwiedzanych, te keywords nie zostają potraktowane w inny sposób niż na przeciętnie ocenianej bądź nowej witrynie. Tego nie wiemy, być może się tylko łudzimy, ale skoro nic nas to nie kosztuje, poza zajęciem jednej linii miejsca, to umieśćmy ten znacznik w kodzie. Zatem wpiszmy sobie tutaj kilka fraz dla naszej witryny. Książki, science, fiction, fantastyka, SF. Okej, no to teraz ostatni tag z serii Meta Name nosi on nazwę Author, czyli wiadomo, chodzi o autora witryny. W kodzie pudelka widzimy autora HTTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może się początkowo wydawać, że to chyba jakiś żarcik albo easter egg, ale nie, HTTP to nazwa rzeczywistej spółki. Prawo polskie nie zabrania nazywać spółki tak jak protokołu komunikacyjnego i to jest jak najbardziej okej. I my też możemy sobie, jeżeli mamy ochotę, wpisać autora witryny w tym tagu, aczkolwiek w ogólnym przypadku ten tag jest całkowicie opcjonalny. Jeżeli jako webmaster wykonujesz dla kogoś stronę internetową na zlecenie i chciałbyś się jakoś na niej podpisać, no to nie rób tego w sekcji Meta Author, tylko raczej umieść na przykład w stopce witryny linka, hiperłącza do siebie, do swojego portfolio czy strony osobistej. Robot Google czyta linki i zwraca też uwagę, jaka fraza jest podlinkowana pod dany adres. Czyli cenniejsze nawet będzie takie podlinkowanie, bo na inną frazę pozycjonuje. Choć tak czy inaczej najważniejsze jest to, jak wiele innych witryn w sieci zawiera odnośniki do Twojej strony, czyli linkuje do niej. Im więcej, tym lepiej. No i im więcej tych źródeł jest pewnych, wartościowych, znanych robotowi, tym lepiej. I dlatego lepiej podpisać autorstwo strony hiperłączem w stopce, a tak Meta Author można potraktować opcjonalnie. Kiedyś też, w czasach intensywnego promowania Google Plusa, taki zapis sprawiał nawet, że w rezultatach wyszukiwania można było znaleźć zdjęcie autora. Takie wyniki wyszukiwania naturalnie częściej były klikane. Obecnie ten algorytm wycofano. Dziś odnajdziemy jedynie jego pozostałości we wpisach pochodzących bezpośrednio z Google Plusa. Tak jak tutaj, widzimy adres plus google.com. Także tego specjalnego zapisu zapewniającego fotkę nie ma już sensu wstawiać. A co do tagu MetaAuthor? No jeśli masz ochotę, umieść go, ale nie jest to niezbędne. Jeśli chcesz podpisać stronę, zrób to hiperłączem. Lepiej na tym wyjdziesz w rezultatach wyszukiwania. No i dobra, podstawowe sekcje, stosowanie polskiego kodowania, tytuł i metainformacje mamy omówione. Zauważ, że zapisów tu może niedużo, no ale omawiania było mnóstwo. Przynajmniej teraz rozumiesz już wszystko, co tutaj wpisaliśmy i wątpię, aby wydało ci się to szczególnie trudne. Jak widzisz, zrozumienie jest najważniejsze. Ono zawsze daje mocnego kopa do dalszej nauki. Lecimy twardo dalej. Pora teraz na znacznik, który dedykowany będzie fantastycznej przeglądarce internetowej o nazwie IE. No IE, czyli Internet Explorer. Zajrzyjmy do kodu pudelka i odnajdujemy tutaj taki zapis. Meta HTTP Equiv XUA Compatible Content IE równa się 10. O co tutaj chodzi? No przeznaczeniem tej linii jest poprawić wyświetlanie naszej strony internetowej w starszych przeglądarkach z rodziny IE. Mówiąc najprościej, chcemy sprawić, żeby dana strona nie rozsypała się w IE. A wbrew pozorom wiele osób nadal używa tej przeglądarki, no bo jest dołączona stokowo do Windowsa. Ta linia zmusza IE do wyświetlenia strony, w tym konkretnym przypadku, w standardach określonych w wersji 10 tejże przeglądarki. Oczywiście nie zawsze może okazać się to możliwe i dlatego popularniejszy jest zapis IE równa się Edge, który oznacza wyrenderuj stronę w najnowszym dostępnym standardzie, jaki posiadasz, drogi IE. Czasem też zobaczycie tutaj dopisany przecinek, a potem Chrome równa się 1. To jest dodatkowy zapis, który dotyczy tak naprawdę nie przeglądarki od Google'a, a wynalazku, który nazywa się Chrome Frame. To był taki plugin do IE, który emulował zachowanie Chroma w przeglądarce Microsoftu. Nie jest on już wspierany od lutego 2014, no ale teoretycznie ktoś nadal może takiego cudeńka używać. Więc niektórzy webmasterzy dodają ten przecinek Chrome równa się 1 do swoich stron. Na przykład Onet.pl posiada nadal ten zapis. Otwórzmy sobie Onet w przeglądarce i jak prawdziwy paparazzi zobaczmy bezwstydnie źródło strony. I widzimy, mają Edge, ale mają też Chrome równa się 1. Widocznie z ich analityki może wynikać, że jeszcze istnieją użytkownicy z Chrome Frame'em, choć to powoli z każdym rokiem na pewno będzie zanikać. Co więc wybierzemy my dla naszej witryny? Myślę, że bezpieczną opcją na dzień dzisiejszy jest IE równa się Edge z opcjonalnym Chrome równa się 1. A dla dociekliwych pokażmy, jak znaleźć pełniejsze info w sieci na temat tego tagu. No po prostu wklejmy go sobie w Google i zostawimy tutaj tylko meta i atrybut HTTP Equiv wraz z jego wartością w cudzysłowie. Wejdźmy sobie w ten link na Stack Overflow i tutaj widzimy pytanie o przeznaczenie tego tagu. A poniżej mamy wyczerpujące odpowiedzi z wieloma szczegółami, na które na pewno warto zwrócić uwagę i doczytać. Zajrzyj, poczytaj, jeśli tylko masz ochotę. I to tyle, jeśli chodzi o podstawową templatkę HTML-a. Oczywiście z czasem, kiedy wzrosną Twoje umiejętności, albo kiedy będziesz na etapie ich szlifowania, to rozbudujesz jeszcze tę templatkę o na przykład warunkowe CSS-y dla starych przeglądarek, o specjalny kawałek JS-a, który obsłuży nowe tagi w starych wersjach IE, o dodatkowe znaczniki meta związane z social mediami, dodasz też na pewno fav ikonkę i wiele więcej linii niewątpliwie jeszcze z czasem wyląduje w tej Twojej templatce. Ale na początek nauki to w zupełności wystarczy. Ważne, że rozumiemy każdą jedną linię tego kodu i że wcale nie okazało się to trudne, a wręcz przeciwnie, całkiem to logiczne i w gruncie rzeczy przyjemne zajęcie, takie front-endowe pisanie kodu strony. No to pozostało nam jeszcze pod tymi tagami meta, ale jeszcze w sekcji head, poprawnie podpiąć arkusz stylów CSS oraz skrypty JS-a. Zaczniemy od CSS-a. Znajdźmy przykładowe podpięcie arkusza stylów w kodzie pudelka. Jest, skopiujmy sobie i wklejmy do siebie. Moi drodzy, po pierwsze atrybut type równa się tekst CSS jest opcjonalny, a w zasadzie powinienem powiedzieć zbędny. Nie trzeba go umieszczać, przeglądarka i tak będzie wiedzieć, że ma do czynienia właśnie z CSS-em już po samym rel stylesheet. No stylesheet, czyli właśnie arkusz stylów. Czyli to możemy sobie śmiało usunąć. Oczywiście ponownie, obecność tego wpisu nie jest błędem, no ale skoro jest on zbędny, to wytnijmy go brzytwą Ockhama, brzytwą prostoty. Jeśli zaś chodzi o widoczny tutaj atrybut media, no to mamy do wyboru screen, czyli ekran, oraz print, czyli wydruk. Nas ten atrybut nie interesuje, bo nie będziemy określać innego CSS-a dla wydruków. Usuwamy ten stosunkowo rzadko w praktyce stosowany atrybut I to, co tutaj mamy, wystarczy w zupełności, moi drodzy. Reasumując, mamy link, czyli połączenie naszego dokumentu HTML z czym? Z arkuszem stylów, style sheetem. Gdzie on się znajduje? No właśnie, trzeba podać ścieżkę do pliku i to ścieżkę względną, czyli taką bez litery dysku, do tego naszego arkusza CSS. No ale zanim podepniemy, to stwórzmy go w ogóle w naszym folderze. File, New, no albo można było też wcisnąć Ctrl N i zapisujemy. Typ pliku to będzie kaskadowy arkusz stylów CSS i niech nazywa się on na przykład main CSS. No main, czyli główny. I teraz, ponieważ oba te pliki, index.html i main.css leżą w tym samym folderze, no to jako href wystarczy podać nazwę arkusza, u nas main.css. Gdybyśmy mieli podfolder o nazwie np. CSS, a w nim siedziałby nasz arkusz, no to byłoby tak. Przy czym stosujemy tutaj prawe slashe, a nie lewe znane z Windowsa. A co gdyby arkusz znajdował się folder wyżej niż nasz indeks? No wtedy zapisalibyśmy dwie kropki, żeby wejść poziom wyżej w strukturze folderów. A dwa poziomy wyżej? Byłoby tak. No te dwie kropki oznaczają także w terminalu pójście wyżej w drzewie folderów, prawda? Znamy może polecenie cd, dwie kropki, prawda? I ostatnia ważna uwaga. Nie możesz tutaj podać pełnej ścieżki, czyli ścieżki bezwzględnej, na zasadzie C, Windows, Desktop i tak dalej. Nie możesz, no bo kiedy przeniesiesz swoją stronę na serwer, no to podpięcie tego CSS-a przestanie działać, no bo ścieżka na serwerze będzie inna niż na lokalnym komputerze. A w dodatku ten serwer najpewniej będzie Linuxowy, a nie oparty na Windowsie. A jak wiemy, katalog główny na Linuxie to forward slash, a nie C dwukropek backslash. Okej, to podpięcie powinno działać. Ale uwaga, kiedy będziesz na egzaminie, to zawsze sprawdź sobie, czy to podpięcie działa. Wystarczy prosta sztuczka. Ustawimy sobie w tym arkuszu inny kolor tła strony. Jeśli po odświeżeniu widoku strony w przeglądarce kolor płótna się zmieni, no to już wiedz, że podpięcie na pewno działa. Zatem w CSS-ie zapiszmy podmiankę koloru tła znacznika body, czyli całego ciała witryny. I teraz, jak mam to zapisać? Tak? W ten sposób? Czy może tak? Jak myślisz? No ten pierwszy sposób, bo zapis bez poprzedzającego znaku oznacza stylizowanie znacznika. Zapis z kropką oznacza klasę w CSS-ie, a hash czy sharp oznacza identyfikator. Ale spokojnie, to jeszcze wszystko przed nami, tutaj trochę wybiegam w przyszłość. No także my dla znacznika po prostu podamy jego nazwę, body. No i zapiszemy sobie jeszcze klamry, które zamkną definicję stylów znacznika body. Powiedzą odkąd, dokąd ten styl określamy. I teraz my chcemy zmienić kolor tła dla tego body. Czy zatem powinienem teraz zapisać atrybut background, czy jednak background color? No w praktyce obie wersje są możliwe. Taki znak myślnika oddziela, można powiedzieć, właściwość główną background od jej uszczegółowienia, koloru, właściwość niejako przyczepionej tym myślnikiem do właściwości głównej tła. To taki rodzaj hierarchii, prawda? Mamy to jako subwłaściwość, taki podatrybut. Tak samo będziemy mieć na przykład główny atrybut margin, a uszczegółowione wersje to będą margin left, right, top, bottom. A w przypadku tła mamy background, color, image, repeat, attachment, position. Więc mogę zapisać z użyciem właściwości głównej background i po dwukropku podać kolor, na przykład gray, szary. No i przeglądarka będzie wiedziała, że chodzi tak naprawdę o background color. Ale jeśli chcę, to mogę to uszczegółowić i zapisać pełne background color gray. To tylko w gruncie rzeczy kwestia preferencji. Ja osobiście najczęściej uszczegóławiam taki zapis w przypadku backgroundu, ale równie dobrze można tego nie pisać i zapisać po prostu background zamiast background color. I podobnie mamy dwa rodzaje ludzi, jeśli chodzi o klamry. Jedni zapiszą je tak, ale inni zapiszą tak. Rób co chcesz, niczego nie żałuj. Co lubisz, to stosuj. Ja osobiście zapisuję klamry tak. Ale to tylko osobista preferencja. Równie dobrze można zapisać drugim sposobem. A teraz jeszcze kwestia nazewnictwa w CSS. Uwaga, to jest selektor. Dlaczego taka nazwa, selektor? No selekcja to wybór, prawda? I my rzeczywiście wybieramy tutaj z wszystkich możliwych zapisów czy znaczników tag body do ostylowania. I dlatego to jest selektor, bo z jego pomocą wybieramy, co będziemy stylizować. A potem mamy wewnątrz atrybut, no albo inaczej właściwość, cecha, potem jest dwukropek i wartość, no standardowo. Okej, no to sprawy formalne już mamy za sobą, zapiszmy i sprawdźmy podpięcie tego CSS-a. Działa! Zobacz, prosty test, a zyskaliśmy pewność, że arkusz stylów został poprawnie dołączony do naszej strony głównej. Okej, no to pozostaje nam dołączyć do dokumentu skrypty JS-a. Zajrzyjmy sobie ponownie do kodu pudelka. I tutaj widzimy script type równa się tekst JavaScript. W praktyce wystarczy sam znacznik script, podobnie jak nie trzeba było dodawać atrybutu type przy linkowaniu CSS-a, tak samo nie trzeba w JS-ie. Oczywiście ponownie umieszczenie tego atrybutu nie jest wcale kardynalnym błędem, ale my pominiemy go u nas i wpiszemy sobie same tagi script. Czyli zapiszmy script otwierający i jeszcze będzie znacznik zamykający, pamiętajmy o nim. Oczywiście można teraz kolejne linie JS-a wpisać bezpośrednio pomiędzy te tagi, no ale zazwyczaj jednak rozdzielamy dla porządku warstwę znaczników HTML-a od skryptów JS-a i dlatego stwórzmy sobie nowy dokument ze skryptem. Ctrl-N, File, Save As. Skrypt również zapiszemy sobie w naszym folderze, a z listy wybieramy JavaScript. I nazwijmy plik na przykład Code.js. No taka przykładowa, dość ogólnie brzmiąca nazwa pliku. Super, plik fizycznie istnieje na dysku, no to wróćmy teraz do naszego podpięcia. I teraz, kiedy chcemy dołączyć, czy jak to programiści ładnie mówią, zainkludować tutaj zewnętrzny plik ze skryptem JS, czyli nie pisać linii pomiędzy tymi znacznikami, tylko załadować ten kod z innego pliku, no to dopisujemy w otwierającym znaczniku atrybut src, od angielskiego słowa source, czyli plik źródłowy. Równa się i w cudzysłowie nasza nazwa code.js. Wystarczy nazwa, no bo oba te pliki znajdują się w tym samym folderze. I moi drodzy, ponownie, kiedy będziesz na egzaminie praktycznym, no to wykonaj prosty test podpięcia, dla pewności. Potrwa to kilka sekund, a przynajmniej wiesz, że skrypt jest dołączony prawidłowo. To będzie do bólu prosty test. W naszym skrypcie JS-a dopiszemy sobie funkcję alert, która sprawia, że wyskakuje nam w przeglądarce takie systemowe okienko alertu, czyli powiadomienia czy takiego ostrzeżenia. I w tym alercie wewnątrz napiszemy hello, jak Adele w swojej piosence, albo starsi powiedzą jak Lionel Richie. I na końcu dajemy średnik. Zwróćmy też uwagę, że w plikach z rozszerzeniem JS możemy od razu pisać kod. Już nie zapisujemy tutaj ponownie tagów script, script, prawda? No to pozostaje przetestować. Tak jest, mamy alerta na ekranie, ergo podpięcie działa jak natura chciała. Oczywiście takie alerty są wkurzające na dłuższą metę, no bo odpalają się, jak to mówimy, modalnie. To znaczy, kiedy kliknę obok, no to usłyszę... No ale my to zrobiliśmy celem przetestowania poprawnego podpięcia skryptu. I trochę też z szacunku do tradycji. Co to za pierwszy odcinek kursu programowania, w którym nie powiedzielibyśmy Hello World? Od teraz dzięki takiemu prostemu zabiegowi bogowie udanych kompilacji i dopracowanych releasów będą na nas spoglądać łaskawszymi oczyma. I tak kończy się, moi drodzy, zakres dzisiejszego odcinka. Oto mamy przecież przed sobą ukończony kod pierwszej strony wraz ze zintegrowanym arkuszem stylów i skryptem JS-a. Koniec i bomba, kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, jak ważne też dla twórców jest wsparcie wyrażone łapkowaniem, udostępnianiem, komentarzem dla statystyk. Nie zapomnijcie też zajrzeć do PDF-a z obudową dydaktyczną i rozwiążcie dla utrwalenia wiedzy test na pasjainformatyki.pl. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.